Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 19 stycznia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Abbas wzywa do utworzenia rządu jedności narodowej. W Kuwejcie obraduje Liga Arabska. Izraelscy żołnierze wycofują się ze strefy Gazy. W Moskwie podpisane zostało porozumienie w sprawie rosyjskiego gazu. Putin wydał polecenie wznowienia jego dostaw do Europy przez Ukrainę. Barack Obama przygotowuje się do objęcia rządów. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Janik. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego, a oto wiadomości. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wezwał do utworzenia rządu porozumienia narodowego, który zająłby się zorganizowaniem wyborów parlamentarnych i prezydenckich na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie Gazy. Propozycja ta padła z ust palestyńskiego przywódcy w Kuwejcie w czasie szczytu arabskiego. Tam również król Arabii Saudyjskiej, pierwszego eksportera ropy naftowej na świecie, oznajmił, że ofiaruje $1 miliard na odbudowę strefy Gazy zniszczonej w czasie ostatniej ofensywy izraelskiej. Dwudniowy szczyt ekonomiczny w Kuwejcie jest poświęcony finansowaniu naprawy zniszczeń na terytorium palestyńskim. Bierze w nim udział większość z 22 członków Ligi Arabskiej, podzielonej na zwolenników i przeciwników Hamasu. Ma on miejsce nazajutrz po zawieszeniu broni ogłoszonym oddzielnie przez Izrael i przez Hamas. Tymczasem siły izraelskie zaczęły się wycofywać z Gazy, gdzie ich miejsce zajęli policjanci z szeregów Hamasu. Przywódca Hamasu Ismail Haniyeh ogłosił historyczne zwycięstwo, a jego organizacja zapewnia, że straciła tylko 49 męczenników. Hamas dał Izraelowi tydzień na wycofanie się ze strefy Gazy. Zapowiada również, że będzie dalej się zbroić. Izrael zastrzega sobie prawo do wznowienia działań, jeśli Hamas podejmie ostrzeliwanie jego terytorium. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Avi Dichter oświadczył, że jeśli Hamas wznowi zbrojenia, Izrael uzna to za agresję. Ostatnia noc przeszła jednak spokojnie. Ismail Haniyeh, przywódca Hamasu na wygnaniu w Syrii, oświadczył, że jego organizacja odniosła, cytuję, wielkie ludowe zwycięstwo. Pogratulował go również Hamasowi prezydent Iranu, Ahmadinejad. Abu Ubejba zapewnił zaś, że zginęło tylko 49 męczenników, choć Izrael twierdzi, że zabił około 500 terrorystów. W sumie zginęło 1300 osób. Palestyńczycy zapewniają, że jest wśród nich 410 dzieci. Prezydent Hosni Mubarak zyskał w niedzielę poparcie przywódców arabskich i europejskich dla swego planu kończącego walki w Gazie. 6 obecnych w Sharm el-Sheikh przywódców europejskich udało się następnie na rozmowy do Izraela. AFP podkreśla, że Europa nigdy jeszcze nie wysłała w ten region równie potężnego sekstetu Sarkozy i 5 szefów rządów wagi ciężkiej: Niemcy, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania i Czechy, co przypisuje jej woli odzyskania tam wpływów w przeddzień objęcia władzy przez Baracka Obamę. Francja przypisuje tu sobie całą zasługę, zwłaszcza nakłonienie do przyjazdu Angeli Merkel. W poniedziałek francuski minister spraw zagranicznych Eric Chevalier zapewnił, że Francja i Unia Europejska są gotowe wesprzeć egipski plan, którego celem jest zagwarantowanie przerwania ognia. Prezydencja czeska zaprosiła ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej na spotkanie w środę w Brukseli z szefową izraelskiej dyplomacji Cipi Livni. We wtorek natomiast do strefy Gazy uda się sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Tu Paryż, Radio France International. W siedzibie rosyjskiego rządu w Moskwie podpisane zostało porozumienie między spółkami naftowymi, rosyjskim Gazpromem i ukraińskim Naftohazem w obecności premierów obu państw, Julii Tymoszenko i Władimira Putina. Telewizja pokazała Putina zapewniającego, że dostawy gazu zostaną wkrótce wznowione. Porozumienie obowiązywać ma przez najbliższych 10 lat. Po spotkaniu z Julią Tymoszenko premier Putin oświadczył, że wydał Gazpromowi polecenie wznowienia dostaw gazu do Europy przez Ukrainę. Nie ma więc potrzeby przedłużania obecności międzynarodowych obserwatorów. Premier Ukrainy ze swej strony zapewniła, że nie będzie żadnych opóźnień w podjęciu tranzytu gazu. Ukraina zgodziła się płacić za rosyjski gaz pełną cenę po uzyskaniu zapewnień Putina, że w tym roku udzielony zostanie Kijowowi 20% rabat. Porozumienie początkowo miało zostać podpisane o 12:30 czasu uniwersalnego. Z niewyjaśnionych przyczyn zostało to jednak opóźnione. W zamian za rabat w roku bieżącym Ukraina zobowiązała się do zrezygnowania z zaplanowanych podwyżek cen za przesyłanie rosyjskiego gazu dalej do Unii Europejskiej. Władze europejskie i czeska prezydencja Unii oczekuje wznowienia dostaw rosyjskiego gazu z umiarkowanym optymizmem. Słowacja, nie czekając na gaz, który ma popłynąć w rurach ze strony rosyjskiej, kupiła gaz u Czechów i przypłynie on do Słowaków z drugiej strony gazociągiem Jamal. Grecja zaczęła od poniedziałku dostarczać gaz do Bułgarii. Dostawy mogą trwać przez tydzień i w razie potrzeby mogą zostać przedłużone. Bułgaria jest całkowicie uzależniona od rosyjskich dostaw gazu. Bratysława zapowiedziała także, że w przyszłym tygodniu podejmie ostateczną decyzję dotyczącą ewentualnego wytwarzania i pobierania prądu z elektrowni atomowej w jasłowskich Bohunicach.
Irakijczycy przygotowują się do wyborów władz w 14 prowincjach, wyborów, które odbędą się w ostatnim dniu stycznia. Członkowie parlamentu irackiego postanowili w związku z tym przełożyć na 5 lutego wybór nowego przewodniczącego. Poprzedni przewodniczący parlamentu, Mahmud Mahadani, stracił stanowisko z powodu użycia niecenzuralnego słowa w odniesieniu do kolegów deputowanych. Był on zgodnie z regulaminem muzułmaninem sunnitą. Partie sunnitów po raz pierwszy biorą udział w wyborach terytorialnych. Poprzednie bojkotowali, wskutek czego do władzy doszli Kurdowie i muzułmanie szyici, nawet w prowincjach, w których nie reprezentowali większości ludności. Ta sytuacja powinna się teraz zmienić, aczkolwiek sunnitom mogą tym razem zaszkodzić podziały międzypartyjne. Jeśli wierzyć wynikom sondażu opublikowanego 19 stycznia przez rządowy ośrodek mediów, 42% Irakijczyków zamierza głosować na kandydatów laickich, 31% na kandydatów określanych jako religijni, a 27% nie dokonało jeszcze wyboru. Zdecydowana większość respondentów, aż 68%, jest przeciwko użyciu symboli religijnych podczas kampanii wyborczej.
Tu Paryż, Radio France International. Prezydent elekt i cała Ameryka przygotowują się do wtorkowej uroczystości zaprzysiężenia Baracka Obamy, który obiecał, że za jego rządów powróci sen amerykański. Była to aluzja do słynnego wystąpienia Martina Luthera Kinga I Have a Dream. W niedzielę odbył się wielki bezpłatny koncert w parku w centrum Waszyngtonu. Poniedziałek zaczął się poważnym akcentem. Barack Obama złożył wizytę w szpitalu wojskowym Walter Reed na peryferiach Waszyngtonu. Poniedziałek był w Stanach Zjednoczonych dniem wolnym od pracy. Jest to dzień Martina Luthera Kinga i zwyczajowo poświęcony jest on na działalność charytatywną. Wieczorem powróci radosny nastrój zabawy wraz z wielkim balem, w którym udział wezmą małżonki prezydenta i wiceprezydenta. Dodajmy jeszcze, że na uroczystość inwestytury zaproszona została załoga samolotu Airbus A320, która w czwartek 15 stycznia przeprowadziła wspaniałe przymusowe lądowanie na rzece Hudson, ratując życie 155 pasażerom. Tymczasem odchodzący prezydent George W. Bush odbył szereg rozmów telefonicznych z przywódcami różnych państw. Zarówno z tymi, z którymi Stany Zjednoczone łączyły przyjaźń i interesy, jak i z ich rywalami. Zapewnił tych przywódców, że wysoce sobie cenił współpracę z nimi. Oficjalnie prezydent Bush przestanie być prezydentem USA we wtorek w południe, czyli o godzinie 17 czasu GMT. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu paryskiej prasy, którą przygotowali dzisiaj Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski.
W prasie porannej na drugi plan zeszła dzisiaj wreszcie fatalna gra słów, jaką nam narzuciły wydarzenia gaz i Gaza. Wszędzie pełno Obamy. Obama nastanie dopiero jutro i wtedy skończą się żarty, zaczną się schody. Może dlatego zatem koledzy dziennikarze wolą o nim pisać zawczasu. Libération daje wstępniakowi tytuł Wyjątek i cytuje na początek słowa jutrzejszego prezydenta: w żadnym innym kraju na świecie nie mogłoby się zdarzyć to, co mnie się zdarzyło. Zdaniem dziennikarza nie chodzi tylko o to, że wybrany został młody murzyn w kraju, który 50 lat temu położył kres dyskryminacji rasowej, ani o to, że wybrany został błyskotliwy intelektualista wychowany w biednej, rozbitej rodzinie. Wyjątek polega na tym, twierdzi komentator lewicowego dziennika, że wybrano człowieka, który nie dzieli świata prostacko na dobro i zło, kandydata, który dowiódł w czasie kampanii, że można się zwracać do inteligencji wyborcy, a nie tylko do jego bebechów i strachów. Ma za sobą bezprecedensowe poparcie obywateli, także tych, którzy na niego nie głosowali, ale są dumni, że Ameryka tworzy historię. I dziennikarz Libération kończy ciekawym stwierdzeniem, że jego wybór przepowiada Amerykę mieszańca, gdzie biali będą niebawem w mniejszości i dlatego właśnie Obama jest prezydentem wszystkich Amerykanów. Nie trudno zgadnąć, że Le Figaro postrzega to wszystko nieco inaczej. Najpierw cztery wielkie strony na temat wielkiej przemiany z planem Białego Domu i obfitym serwisem zdjęciowym. Lewe skrzydło tej prezydenckiej siedziby, gdzie mieści się słynne owalne biuro prezydenta, nie ma oczywiście tajemnic dla kogoś, kto przez 7 sezonów śledził jeden z najznakomitszych seriali w dziejach telewizji, noszący w Polsce przedziwny tytuł Prezydencki Poker. Mamy teksty rytualne, epitafium George'a Busha, najgorszego prezydenta w dziejach Stanów Zjednoczonych i tak zwanych neokonserwatystów, choć nawet były socjalistyczny minister spraw zagranicznych Hubert Védrine przyznaje, że nie można zrzucać na nich odpowiedzialności za wszystkie błędy administracji Busha oraz podkreśla, że warto się zastanowić nad ideą Roberta Kagana, wedle której Stany Zjednoczone są z Marsa i żyją w nurcie historii, a Europa rodem z Wenus niezdolna jest do myślenia mocarstwowego. Le Figaro przypomina, że neokonserwatyści nie wyszliby najmniej z prawicy, lecz z szeregów amerykańskiej lewicy, znużonej polityczną poprawnością. Co więcej zaś podkreśla dziennik, nie trzeba się śpieszyć z ich pogrzebem. Potężny Enterprise Institute, jedna z najwydajniejszych instytucji intelektualnych Waszyngtonu, utrzyma swoją pozycję, a Bill Kristol, syn Irvinga, jedna z największych głów w Stanach, został właśnie wynajęty przez lewicowego raczej New York Timesa jako komentator dla równowagi. Kristol walnął zresztą natychmiast z grubej rury, ironizując, że kiedy Obama poniesie klęskę w swym dialogu z Iranem, wezwie na pomoc Dicka Cheneya. I Robert Kagan mówi Le Figaro, że kwestia demokracji, którą postawili neokonserwatyści, jeszcze długo pozostanie w samym centrum dyskusji o polityce zagranicznej. Dwie strony dyskusyjno-komentarzowe dziennika są bez reszty poświęcone Obamie. Colum McCann, irlandzki pisarz z Nowego Jorku, cytuje niezastąpionego Tocqueville'a, wedle którego Amerykanie są nie tylko światlejsi od innych, ale potrafią popełniać błędy do naprawienia. Po czym stwierdza, że Obama dostał najniewdzięczniejszą robotę na świecie i dźwiga na barkach brzemię nadziei. Amerykanie wierzą w jego sukces. Pytanie tylko, czy ma dość siły, by wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca. Czy znajdzie w sobie dość spokoju i rozwagi po tej wielkiej fecie. Colum McCann woli być ostrożnym sceptykiem, przypominając, jakie nadzieje wnieśli do Białego Domu bracia Kennedy, a nawet Clinton, że błąd wystarczy popełnić raz, a sukces wymaga 1000 wytrwałych zwycięstw i że nikt nigdy nie upada w połowie. Co zaś na ten temat czują Francuzi, tego dowiedzieć się można z La Croix. Najpierw chytrze zmajstrowany film, który Rada Stowarzyszeń Murzyńskich puściła na internecie. Obama robi swój jogging w Tuileriach, zostaje zatrzymany przez policję, która żąda od niego papierów, ale papiery zostawił w hotelu, choć więc się zaklina i mówi, kim jest, pójdzie na komisariat. Socjolog Denis Lacorne mówi, że wybór Obamy wzbudził entuzjazm na przedmieściach wśród imigranckiej młodzieży, że zrodził się kult Obamy, a jego portrety pojawiły się na ekranikach telefonów komórkowych. Byle tylko wyparły z plakatów i koszulek brodatego psychopatę z boliwijskiej dżungli, nie mamy nic przeciwko temu. Szanse są jednak niewielkie, powiada prezeska jednego z takich przedmiejskich stowarzyszeń, gdyż Obama wiele stracił ostatnimi czasy, nie potępił bowiem agresji Izraela. Philippe Roger, naukowiec z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, autor znakomitej książki Amerykański Wróg o tradycyjnej niechęci Francuzów do Stanów Zjednoczonych, mówi, że wybór Obamy dodał jednak odwagi tym wszystkim, którzy uważają się za przedstawicieli mniejszości pozbawionej reprezentacji w demokratycznych instytucjach Francji. Rzecz w tym, że Obama nie wspomina w ogóle w swych przemówieniach o swym kolorze skóry, jest prezydentem jedności, a nie partykularyzmów. I Roger ubolewa nad tym, że Francja jak zwykle jest spóźniona o jedną wojnę. Dyskutuje dzisiaj o pozytywnej dyskryminacji, kiedy Stany Zjednoczone już tę koncepcję zarzuciły. Antyamerykanizm to podstawa, mówi Roger. Od czasu do czasu jednak Francja szuka, jak dziecko, natchnienia za Atlantykiem i wtedy Ameryka staje się cacy. Francuzi przeglądają się w niej jak w lustrze, doszukując się w niej swego własnego wymarzonego wizerunku. 80% spośród nich twierdzi, że głosowałoby na Obamę. Czym przekonują sami siebie, że nie są rasistami? Nic jednak nie dowodzi, że u siebie zrobiliby coś podobnego, mówi Philippe Roger w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde polecamy Państwa uwadze znakomity artykuł o pieskach. o pieskach prezydentów Stanów Zjednoczonych. Nie tylko pieskach zresztą, jak się okazuje. Przykład dali ojcowie założyciele. Pierwszy amerykański prezydent George Washington posiadał wiele psów oraz osła, podarunek od króla Hiszpanii. Kiedy Barack Obama obiecał swym córeczkom po wygranych wyborach szczeniaka, rozpoczęła się ogólnonarodowa dyskusja, jaki to ma być pies. Kudłaty, czy gładki rasowy, czy kundel od hodowcy, czy ze schroniska. Wystarczy wpisać na Google Obama's Dog, żeby otrzymać natychmiast 56 milionów odpowiedzi, przypomina Le Monde. Jak więc z tymi psami było? Wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych mieli psy, z wyjątkiem Chestera, Artura. A poza tym Benjamin Harrison wprowadził do Białego Domu kozę, Theodore Roosevelt misia, jaszczurkę, prosiaka, borsuka, papugę, świnkę morską oraz niepoliczalne stada kotów i psów. Prezydent William Taft przyprowadził do Białego Domu krowę, którą doiła regularnie jego małżonka w trosce o zdrowie swego męża. Fala, terrier szkocki prezydenta Franklina Delano Roosevelta, była tak ślicznym pieskiem, że otrzymała więcej listów niż niejedna gwiazda filmowa. Dochodziło również do konfliktów. Pies Clintonów Buddy pozostawał w tak złych stosunkach z kotem Soxem, że zwierzaki należało zamykać w odległych skrzydłach Białego Domu. Czy w tej sytuacji Barack Obama może sobie pozwolić na popełnienie błędu? Nie. Z całą pewnością nie, czytamy w Le Monde. W związku z tym psa dla córeczek prezydenta Obamy od długich tygodni wybiera naród amerykański przez internet. Prowadzi pewien pudel, ale jeszcze nic nie jest przesądzone. Barack Obama powiedział, że najchętniej wziąłby psa ze schroniska, w którym najwięcej mieszańców takich jak ja. Ale kundel w Białym Domu już był, czytamy w Le Monde. Prezydent Lyndon Johnson przygarnął Yuki, kundelka znalezionego w pobliżu stacji benzynowej w Teksasie. Prezydent i jego małżonka kochali Yuki ogromnie.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Unijny gazociąg Nabucco, niezależny od Rosji i omijający Ukrainę, wynurza się w momentach kryzysowych jak potwór z Loch Ness. Według planu ma być oddany do użytku w 2013 roku, ale na razie pozostaje w sferze projektów. Nabucco ma połączyć Morze Kaspijskie z Wiedniem przez Turcję, Bułgarię, Rumunię i Węgry. Ma nim płynąć gaz z Azerbejdżanu, niewykluczone, że także z Turkmenistanu i z Kazachstanu. W 2007 roku komisarz Unii Europejskiej Łotysz Andris Piebalgs przedstawił projekt nowego gazociągu jako konieczność dla Europy. Chodzi o bezpieczeństwo dostaw i konkurencyjność.
Nabucco is real necessity. Nabucco is necessity for us, for security of supply and also for competitiveness.
Niemniej projekt Nabucco, skąd ta nazwa opery Verdiego, od początku nie miał dobrej prasy. Eksperci do dziś nie są przekonani o pewności dostawców gazu, a 27 krajów członkowskich z zainteresowanymi włącznie niepokoi wysoki koszt budowy. Komisja Europejska włączyła wprawdzie gazociąg Nabucco do programu Transeuropejskiej Sieci Energetycznej, ale o finansowaniu go z unijnego budżetu w obliczu podziałów wśród krajów członkowskich nie ma rzecz jasna mowy. Według korespondenta francuskiego radia w Brukseli, Quentena Dickinsona, wspólna polityka energetyczna powinna polegać na utworzeniu sieci połączonych między sobą ropociągów, gazociągów i produkcji elektryczności.
Dans un premier temps, le maillage des réseaux d'oléoducs, de gazoducs et de haute tension. Ceci permet à la solidarité entre pays de l'Union de s'exprimer.
Solidarność między krajami członkowskimi znalazłaby dzięki niej inny wyraz niż przemówienia. Trzeba również zwiększyć ilość krajów, od których Europa będzie kupowała ropę i gaz w Azji Środkowej i Afryce. I aby udoskonalić przyszłą unijną politykę energetyczną, trzeba będzie ustalić stałą część przypadającą poszczególnym źródłom energii, poszczególnym krajom producentom, co pozwoli panować nad redukcją gazów cieplarnianych.
Ostatni kryzys gazowy między Rosją a Ukrainą uświadomił Europejczykom w sposób szczególnie dotkliwy, że muszą szukać nowych dostawców i nowych dróg dostaw. Bułgarzy, którzy najbardziej trzęśli się z zimna, przypomnieli jako pierwsi, że projekt Nabucco ciągle jeszcze leży w szufladzie. Prezydent Bułgarii Georgi Parvanov powiedział 16 stycznia, że trzeba przyspieszyć jego realizację. W poniedziałek 19 stycznia do dyskusji przyłączył włączył się niespodziewanie premier Turcji, Tayyip Erdoğan, który przyjechał do Brukseli na rozmowy na temat negocjacji w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Wykorzystując sposobny moment, premier Turcji oznajmił, że jeżeli Unia nie podejmie negocjacji z Turcją na temat polityki energetycznej, stanowisko Ankary w sprawie budowy Nabucco może ulec zmianie. Wkrótce po tej wypowiedzi, która padła na forum brukselskiego European Policy Center, premier Erdoğan i przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso uznali razem, że budowa Nabucco jest konieczna. Według niezależnego od instytucji unijnych portalu Euroactiv, Komisja Europejska nie chce oficjalnie przyznać, że realizacja projektu Nabucco jest niepewna z powodu wahań prywatnych inwestorów, a także wojny rosyjsko-gruzińskiej. Coś jednak drgnęło. W Budapeszcie zbiorą się 26 lub 27 stycznia ministrowie energetyki i zainteresowane firmy Austrii, Turcji, Bułgarii, Rumunii i Węgier. Władze czeskie, które pełnią przewodnictwo w Unii Europejskiej, zapowiedziały, że będą aktywnie działać na rzecz budowy gazociągu, który jest ważnym ogniwem przyszłej wspólnej polityki energetycznej. Energia jest zaś jednym z priorytetów prezydencji czeskiej, jednym z trzech E, obok ekonomii, czyli walki z kryzysem, i Europy za granicą, czyli partnerstwa z Ukrainą i innymi krajami na wschód od Polski. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, skorzysta na tym nie kto inny jak Gazprom, który proponuje tym samym krajom, a także Serbii i Włochom, dostawy gazu przez przyszły gazociąg South Stream. Jeżeli South Stream wygra wyścig z Nabucco, unijne projekty uniezależnienia się od rosyjskich dostaw pozostaną w sferze marzeń.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Entuzjastyczny i podniosły nastrój, w którym Barack Obama obejmuje urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydaje się najlepszą rękojmią upragnionego przełamania kryzysu gospodarczego nie tylko w Ameryce, ale w konsekwencji i na całym świecie. Dla wyjścia z kryzysu nie wystarczają bowiem same, nawet najmądrzejsze decyzje gospodarcze, muszą one trafiać też na podatny grunt. Wśród ekonomistów i polityków występuje dziś dawno niespotykany konsensus co do państwowych inicjatyw przeciwkryzysowych. Różnice dotyczą niektórych tylko niemal drugorzędnych aspektów. Uważa się, że masowe plany ożywienia gospodarczego i obrony zatrudnienia są jedyną odpowiedzią na obecną sytuację, bo nawet jeśli nie dają z góry gwarancji sukcesu, to brak takich planów z całą pewnością sukces wyklucza. Nie ma więc i być nie może jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak obolała gospodarka na nie zareaguje. Plan ekonomiczny Obamy, zaprezentowany już w ubiegłym tygodniu w Kongresie przez Partię Demokratyczną, opiewa na $825 miliardów. Składają się na to z jednej strony ulgi podatkowe na sumę 275 miliardów, z których korzystać ma 90% amerykańskich podatników. Pozostałych 10% to najwyższe dochody. I które mają przeciwdziałać spadkowi konsumpcji, to jest zachęcić beneficjentów do wydawania pieniędzy. Z drugiej strony 550 miliardów przeznacza się na inwestycje państwowe i wydatki w wybranych sektorach publicznej działalności, w tym wydatki socjalne. Tak więc na modernizację w dziedzinie energetycznej przeznacza się 54 miliardy, na badania naukowo-techniczne 16, na modernizację infrastruktur, dróg, mostów i tym podobnych 90, na edukację ponad 140, na system ochrony zdrowia 24, na utrzymanie zatrudnienia w sektorze publicznym 91, na pomoc dla pracowników dotkniętych kryzysem 102 miliardy. Deklarowanym celem jest stworzenie lub uratowanie 3 do 4 milionów miejsc pracy, z czego 1/10 w sektorze prywatnym. Nie wszyscy ekonomiści wierzą w to, że taki wynik uda się osiągnąć. Jedni uważają, że projektowane ulgi podatkowe nie wywołają zbawiennego szoku konsumpcji, gdyż są zbyt skromne. Na statystycznego podatnika przypada około $1000. Inni przeciwnie zastanawiają się, czy tak monstrualną porcję wydatków publicznych potrafi przetrawić jakakolwiek, nawet amerykańska gospodarka. Wszak tych 825 miliardów nakłada się na poprzednie plany ratunkowe, 700 miliardów na ratowanie systemu bankowego, wydane dopiero w połowie, i na deficyt, który już wynosi 1200 miliardów. W stosunku do produktu krajowego brutto wskaźniki deficytu i zadłużenia są rekordowe od czasu II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych. Ale struktura światowego systemu finansowego była wtedy korzystna dla USA. W ostatnich latach zaś głównymi nabywcami amerykańskich obligacji skarbowych były Chiny i mocarstwa naftowe. Dochody jednych i drugich gwałtownie spadają i nie ma pewności, że nadal będą tak chętnie inwestować w amerykańskie zadłużenia. Nie wiadomo również, jak na to wszystko zareagują giełdy. Optymiści twierdzą, że ewolucja kursów, szczególnie w ubiegłym tygodniu, była antycypacją ostatniej fali złych wyników przedsiębiorstw, której należy się spodziewać w bieżącym tygodniu. Kwestia w tym, czy to ostatnia fala w tym kryzysie, czy też ostatnia jako najświeższa w czasie. Raczej należy się spodziewać tej drugiej ewentualności. Ostatni tydzień przyniósł dowody na to, że kryzys bankowy wciąż nie jest rozwiązany, a statystyki gospodarcze raz po raz poszerzają rozmiary recesji w krajach rozwiniętych.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Co robić z samochodami przeznaczonymi na złom? W całej Francji co roku około 1 200 000 samochodów kończy swój żywot. Większość z nich przekazywana jest na samochodowe cmentarze i potem jedynie na złom. Coraz częściej jednak próbuje się z nich odzyskać, co się da. Surowce drożeją, a i światowe ich zasoby maleją. Ośrodek Obserwacji Surowców ocenia, że jeśli nadal utrzymany będzie aktualny rytm ich zużywania, to miedzi wystarczy w ziemi jeszcze na 40 lat. 28 lat będziemy mogli wydobywać rudy zawierające ołów, a cyny jest w ziemi zaledwie na następnych 17 lat. Didier Richaud, szef firmy Careco, grupującej kilkudziesięciu specjalistów zajmujących się recyklingiem samochodów przeznaczonych na złom, mówi: recykling złomowanych samochodów trzeba rozwijać. Jeśli będzie on zwiększał zasięg, to możemy uniknąć spodziewanych braków surowców na rynkach. Poza aspektem dającym możliwość odzysku surowców nakłada się tu problem znacznego zaostrzenia przepisów Unii Europejskiej związanych z ochroną środowiska. Dyrektywa UE sprzed 2 lat mówi o tym, że należy do powtórnego obiegu materiałowego wpuścić aż 85% materiałów, z których składa się przeznaczony na złom samochód. W roku 2015 trzeba będzie odzyskiwać aż 95% wagi każdego samochodu. Nie jest to sprawa zbyt łatwa, dlatego że na przykład w samochodzie ważącym 1 tonę aż 75% stanowią metale, głównie stal i żelazo, a 12% wszelkiego rodzaju materiały plastikowe. Stanowi to około 120 kg wobec zaledwie 8 kg w latach 60. Na pozostały ciężar samochodu składają się takie materiały jak guma, szkło, różnego rodzaju tekstylia czy też olej, a także inne płyny. Niektórzy z francuskich producentów samochodów wypuszczają już na rynek auta, z których do odzysku może pójść aż 95% materiałów, z których są one wyrabiane. I nie tylko bierze się tu pod uwagę materiałowy skład, ale także sposób, w jaki dany pojazd mógłby być po zakończeniu żywota zdemontowany i przeznaczony do recyklingu. Każdą jego część trzeba montować tak, aby później można było ją łatwo zdemontować, mówią konstruktorzy Peugeota. Co więcej, odzysk można przeprowadzać w taki sposób, że przeznaczony na złom samochód może służyć do konstrukcji zupełnie nowego autka. Renault na przykład przy pomocy firmy specjalizującej się w recyklingu SITA, filii Suez Environment, odzyskuje plastik ze starych samochodów, aby z niego produkować elementy do kół modelu Megane, tablicy rozdzielczej modelu Modus i zderzaków zakładanych we wszystkich nowych modelach. Wspomniany Didier Richaud z Careco podaje, że co roku w 60 centrach recyklingu samochodowego poddaje się odzyskowi prawie 150 tysięcy samochodów, co stanowi około 15% całego rynku recyklingu we Francji. Inny specjalista do spraw recyklingu we Francji, Joël Picard, mówi: jeśli recyklingiem nazywać będziemy gniecenie samochodów i wysyłanie ich w zgrabnych sześcianach do Chin czy do Indii, to rzeczywiście można powiedzieć, że we Francji dokonujemy recyklingu 90% samochodów. Ale taki prawdziwy odzysk materiałów, z których składa się samochód, dotyczy u nas może 2000 aut rocznie. Sam demontaż przeznaczonego na złom samochodu wymaga przecież od 15 do 20 godzin pracy. Zdaniem obu specjalistów, samochody, których żywot się zakończył, to prawdziwa żyła złota. Zwłaszcza przy rosnących ciągle cenach części zamiennych i jednoczesnym starzeniu się francuskiego parku samochodowego. To co najmniej kilka miliardów euro rocznie. Jak magnes przyciągają one wszelkiej maści małe i średnie przedsiębiorstwa, które nawet idą na to, aby zajmować się jedną, jedyną częścią samochodu. Taka firma Indra na przykład wyspecjalizowała się w przerabianiu dywaników samochodowych na kółka do wozów stosowanych w supermarketach. Albo firma Aliapur, która przerabia zużyte opony na pokrycia dla boisk sportowych czy też murków ochronnych przy autostradach.
RFI, Radio France Internationale.
Ça se passe boulevard Haussmann à 5 heures. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi c'est des amis sans bye-bye, du soleil, un amour, du travail. Pourquoi c'est les étés entiers au soleil. Mais la musique est mouillée pareil. Pourquoi ce mystère, malgré la chaleur des foules, dans les yeux d'hiver, pourquoi ces rivières, soudain sur les jours qui courent, dans la fourmilière, c'est l'ultramoderne solitude.
Stadion, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
W piątek w Chorwacji rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Francuzi, aktualnie mistrzowie olimpijscy z Pekinu, mają chrapkę na dublet. Chcą zdobyć tytuł najlepszej siódemki na naszym globie. Szanse mają duże, tym większe, że w ich ekipie występuje wielka gwiazda Nikola Karabatic. Powiada się o nim, że jest to złota ręka. Karabatic jest tym dla piłki ręcznej, czym Ronaldinho dla futbolu. Poza tym, że jeden rzuca piłkę ręczną do siatki bramkarza, a drugi kopie ją nogą, główna różnica polega na tym, że wielki kataloński klub, potęga europejska w obydwu dyscyplinach sportu, FC Barcelona, Ronaldinho może mieć w swoim składzie, a o Karabaticzu może jedynie marzyć, gdyż ten urodzony w Niszu zawodnik z francuskim paszportem nie wyobraża sobie, że mógłby grać gdziekolwiek indziej niż w Kolonii, świetnej ekipie ze stolicy Szlezwigu-Holsztynu. A w piłce ręcznej ligi niemiecka i hiszpańska należą do najlepszych w Europie, czyli w tym przypadku na świecie. Karabatic, który ma w Kolonii zająć pozycję ikony niemieckiej ekipy Stefana Lvegrena, chce doprowadzić swój zespół do tytułu najlepszej klubowej drużyny starego kontynentu. W ubiegłym roku te zamiary w Lidze Mistrzów się nie udały. Lepsi byli Hiszpanie Ciudad Real, ale w tym roku kto wie. Na razie Karabatic i ekipa niebieskich myślą o Mistrzostwach Świata. Karabatic jest w szczególnej sytuacji. Proszę sobie wyobrazić człowieka, którego językiem ojczystym nie jest francuski, który nie urodził się na francuskiej ziemi i co więcej jedzie do kraju, który wydawałoby się być bliższy jego korzeniom, czyli na Chorwację. Karabatic jednak twierdzi, że mimo jego pochodzenia etnicznego zdecydowanie bliższa jest mu kultura francuska. Często się tak zdarza, że gramy w barwach niekoniecznie w tych, w jakich się urodziliśmy. Takim przypadkiem był Luis Fernandez, który reprezentował Francję w piłce nożnej. Jego mama, Hiszpanka, miała trudny orzech do zgryzienia, gdy siedziała na trybunach obserwując mecz Francja-Hiszpania. Kibicowała Hiszpanom, ale kciuki trzymała za syna nawet wtedy, gdy po jego strzale piłka lądowała w hiszpańskiej bramce. Podejrzewam, że globalizacja także w dziedzinie sportu będzie coraz bardziej komplikowała te zawiłe pajęczyny życiowo-etnicznych zakrętów. Swego czasu na stokach narciarskich, a działo się to w latach 70. ubiegłego wieku, w Czubie zajmowała miejsca w konkurencjach zjazdowych niejaka Elena Matous. Najpierw reprezentowała komunistyczną Czechosłowację, ale później zrezygnowała z takiego sponsora i jeździła, o ile mnie pamięć nie myli, w reprezentacji m.in. San Marino, a potem Libanu i Iranu, z czego te kraje miały takie korzyści, że mogły się pochwalić wyczynami niezłej sportsmenki. W przypadku Luisa Fernandesa i Nikoli Karabatica sytuacja jest nieco inna. W Pekinie, gdzie Francuzi ku zaskoczeniu wszystkich sięgnęli po złoto, Karabatic miał za zadanie zastopowanie Ivana Balicza, gwiazdy reprezentacji Chorwacji, czyli gospodarza obecnych mistrzostw świata. Robił to skutecznie. Francja sięgnęła po polskie marzenie, po złoty medal olimpijski. Teraz obydwaj panowie mają ponoć być jednymi z głównych aktorów chorwackich mistrzostw. Agent Karabatica, Andrzej Golić, na pytanie, ile w genialnym piłkarzu ręcznym jest z Chorwata, odpowiada z sarkazmem, że tyle, co w nim samym. Końcówka nazwiska owe Ić i na tym kończy się chorwackość obydwu, piłkarza i jego agenta. Mama Nikoli stwierdza dyplomatycznie, że Niko jest w jednej trzeciej Serbem, w jednej trzeciej Chorwatem i w jednej trzeciej Francuzem. Chciałoby się zapytać o te brakujące 10%, ale nie wypada, bo pewnie to decyduje o niebieskiej całości Karabatica. Tata Nikoli bronił bramki reprezentacji Jugosławii na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku i jest 100% Chorwatem, ale ponoć jest także bardziej francuski niż Molière, Zidane i Sarkozy razem wzięci. Losy Karabatica to może być scenariusz dzieci każdego z nas, Europejczyków. 3 lata w Niszu przy mamie, niż to Serbia, mimo że tutaj w 1443 roku węgierskie wojska pokonały armię turecką. Serbia, ale jednak mama Nikoli jest Chorwatką. Tata pojechał do Strasburga, aby grać w tamtejszym klubie. Nikola powiada, że nie ma co mnożyć bytów. Jego kulturą jest Francja, chociaż jego korzenie są w Jugosławii. Selekcjonerzy reprezentacji Chorwacji chcieli go namówić na włożenie koszulki w barwach ich kraju, ale Karabatic odmawiał, a w jego domu nigdy nie było na ten temat żadnej rozmowy. Nie przeszkadza mu to w spędzaniu każdych wakacji na Chorwacji, gdzie jego rodzina ma dom. Nikola Karabatic, 1,95 m, 102 kg wagi, 131 razy grał w reprezentacji Francji, dla której strzelił ponad 500 bramek. Jest bożyszczem francuskich kibiców piłki ręcznej. Na parkiecie, zdaniem fachowców, Nikola zapomina o swojej francuskiej kulturze. Do głosu dochodzi chorwacki temperament. W jego psychice zachodzi niezwykłe przeistoczenie. Staje się chorwackim wojownikiem, walczy do upadłego, toczy boje o przegrane piłki, jest nieustępliwy i nie popuści przeciwnikowi niczym rozwścieczony Rottweiler. A co to oznacza, to zrozumie tylko ten, kto kiedykolwiek, czy to w koszulce mistrzów olimpijskich, czy w zawodach podwórkowych, stawał do boju w meczu piłki ręcznej. Tak jak we wszystkim, w negocjacjach, w zarządzaniu, w telewizji, tak i w piłce ręcznej obowiązuje zasada inności kulturowej. Inaczej grają Szwedzi czy Islandczycy, a inaczej Francuzi czy Serbowie. Karabatic przez swój związek z klubem z Kolonii i ze Stefanem Löfvengrenem nabrał w swej grze bardziej europejskich nawyków. Szkoda, że ani on sam, ani jego agent, ani koledzy klubowi nie chcą na ten temat więcej mówić, bo to przecież fascynujący temat i to nie tylko dla antropologów. A w przyszłym tygodniu będzie znów o piłce ręcznej i o szczypierniaku. Czytajcie i słuchajcie nas. I to nie tylko w sporcie, bo już niedługo nasza rozgłośnia zamilknie na zawsze.
RFI, la radio du monde.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Et il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégât immense. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, à nos pelles, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, veut dire que c'est toi le mari trompé. Avec les baleines on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Petite chose, dégâts immenses. Le papillon s'envole, le papillon s'envole. Tout bas de l'aile, le papillon s'envole.
RFI, papillon... la radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante ? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante, Léo Ferré wykona piosenkę Avec le temps, niewątpliwie najpopularniejszą ze swego repertuaru. Śpiewa w niej o przemijaniu czasu i zacieraniu się pamięci. Léo Ferré, urodzony w 1916 roku w Monte Carlo, karierę piosenkarską rozpoczął dopiero po ukończeniu studiów prawniczych i nauk politycznych. Nie od razu udało mu się pozyskać sympatię publiczności. Początkowo jego występy w paryskich kabaretach przechodziły raczej bez echa, a teksty pisał przeważnie dla innych wykonawców. Dopiero pod koniec lat 60., głosząc modne wówczas anarchistyczne hasła, zdobywa popularność, głównie wśród młodzieży. Głośno wykrzykuje Ni Dieu, ni Maître w słynnej piosence Les Anarchistes. Z tej też epoki pochodzi inny jego przebój, C'est extra.
C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié, et dans le port de cette nuit.
Najbardziej znana piosenka Léo Ferré, Avec le temps, której teraz posłuchamy, należy do albumu Amour Anarchie.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, s'attalent de ses gueules à la galerie Schwarzkopf. Fouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps
s'en va, powtarza Ferré. On oublie, tout s'évanouit. Dobre i złe, wszystko przemija, ulega zapomnieniu, ulatnia się.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit.
Ferré śpiewa o dawnych, miłosnych uniesieniach. Dość banalną treść piosenki ożywia poetyczny nastrój i ubarwiają piękne przenośnie.
L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens.
Czasem wspomnienia blakną, namiętności wygasają i wszystko, z czym były związane, zapada w niepamięć.
On oublie. On oublie les passions. On oublie les voix.
I co teraz? Nadciąga starość, siwiejąca głowa.
Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu.
Poczucie samotności.
Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard.
Zwątpienie w wartość przeżyć.
Et l'on se sent floué par les années perdues.
Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps,
jakże jednak walczyć z czasem? Jest nieubłagany i nic innego nie pozostaje, jak się z tym pogodzić. Il faut laisser faire.
Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję Le Français ça vous chante poświęcimy rozważaniom semantycznym i stylistycznym, a jako materiał niech posłużą słowa piosenki Avec le temps. Tę poetycką, przepełnioną nostalgią piosenkę Leo Ferré napisał w roku 1970. I chociaż trzeba było kilku lat, zanim zyskała uznanie producentów płyt, jest jednym z najbardziej lubianych utworów w repertuarze tego piosenkarza. Tytułowe słowa Avec le temps wielokrotnie powracają w piosence jako refren.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va.
Zwróćmy uwagę na wykrzyknik va, który pojawia się między słowami refrenu Avec le temps i tout s'en va. To va może mieć rozmaite znaczenia. Wyraża już to rezygnację, już to zrozumienie albo zachętę. Z rezygnacją jest użyte w piosence.
Je sais bien, va, qu'avec le temps tout s'en va.
Zrozumienie wyraża w takim zdaniu.
Allez, va, ne t'inquiète pas. Ça passera avec le temps.
A zachętę w takim na przykład kontekście.
Allez, va, fais un effort. Ça passera avec le temps.
Można również zastosować ten wykrzyknik jako wyraz dezaprobaty. Wówczas przyjmuje na ogół formę va donc.
Et va donc, espèce d'idiot.
Przejdźmy do innej sprawy. Mówiąc o sobie, Ferré używa w piosence zaimków on i w, co jest formą kamuflażu. Zaimek bezosobowy, on, może mieć kilka różnych znaczeń. Może to być ktoś, quelqu'un.
Quelqu'un m'a dit qu'avec le temps tout s'en va. On m'a dit qu'avec le temps tout s'en va.
Można również powiedzieć on zamiast wszyscy, tout le monde.
Tout le monde sait qu'avec le temps tout s'en va. On sait qu'avec le temps tout s'en va.
Można także zastąpić nim zaimek osobowy, je.
J'oublie le visage et j'oublie la voix. On oublie le visage et l'on oublie la voix. L'autre que j'adorais, que je cherchais sous la pluie. L'autre que l'on adorait, que l'on cherchait sous la pluie.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage.
Tę samą bezosobową treść przyjmuje zaimek W, gdy występuje jako dopełnienie w kontekście dotyczącym osoby nieokreślonej, kogokolwiek lub wszystkich. Mamy taki przykład w piosence.
On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens.
Jest to zdanie pozornie tylko skomplikowane. Wystarczy przełożyć je na polski, by stało się jasne. On oublie les voix qui vous disaient. Zapomina się głosy, które wam mówiły. Ciekawy efekt stylistyczny uzyskuje Léo Ferré przemieszaniem różnych kategorii językowych. Mamy w piosence zarówno wyrażenia literackie, jak niezbyt poprawne zwroty używane w mowie codziennej. Jak na przykład fou zamiast il faut.
Faut laisser faire et c'est très bien.
Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien.
Spotykamy tu różne słowa żargonowe, jak peinard, inaczej tranquille, czy floué w języku literackim trompé. Z popularnego słownictwa wywodzi się także wyraz chouette, mający znaczenie podobne do polskiego fajny. Albo gueule, gęba, niekoniecznie jednak z wydźwiękiem obraźliwym. Czasami słowo to ma odcień serdeczności.
Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules.
Zwróćmy jeszcze uwagę na zwrot ça t'a une de ses gueules. Ta, które tu słyszymy, zapisane t apostrof a, pełni tu funkcję nie gramatyczną, a stylistyczną. Ma wartość wykrzyknika wzmacniającego efekt wypowiedzi. W potocznym języku mówionym często się słyszy:
cette fille, elle t'a un drôle de style. Cette fille, elle t'a un de ses genres. Il te lui a donné une de ses claques, fallait voir ça.
Z drugiej strony posługuje się Léo Ferré językiem bardzo wyszukanym. Wielokrotnie na przykład stosuje rozdzielenie przez L z apostrofem dwóch następujących po sobie samogłosek, aby uniknąć przykrego dla ucha efektu zbitki. Proszę posłuchać następujących zdań, w których sąsiadują słowa qui i on.
L'autre à qui on croyait. L'autre à qui on donnait.
A teraz?
L'autre à qui l'on croyait. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant qui l'on se traînait, comme traînent les chiens.
Nieco dalej, dla uniknięcia zbitki samogłoski E z nosówką on, Ferré nie mówi.
Et on se sent blanchi. Et on se sent glacé.
Ale?
Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard.
Odnotujmy jeszcze bardzo elegancką formę czasownika. Subjonctif passé.
Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous.
W mowie potocznej stosuje się w takiej konstrukcji czas przeszły trybu przypuszczającego. Conditionnel passé.
Celle pour qui on aurait vendu son âme.
Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.